Ogłosiłem słowo o tym, jak cenne i wartościowe jest życie, które jest oddane Bogu. Amen. Pamiętacie to słowo? Ktoś pamięta, kto był na kazaniu? Tak? Halleluja. To jest po prostu niezwykłe. Życie utracone dla Boga. To jest najlepsze życie, jakie może być. Życie utracone dla Boga. Jezus powiedział, jeżeli będziecie próbowali zachować swoje życie, utracicie je. Jeżeli oddacie swoje życie, utracicie je, to je odzyskacie. Jezus mówi, każdy, kto próbuje troszczyć się o swoje życie, zabiegać o swoje życie, ten je utraci. A kto utraci, ten je zyska. Nie będzie musiał o nie zabiegać i otrzyma. I wiecie, ja cały czas z tym tematem żyję już od paru tygodni. I dzisiaj chciałem kontynuować to troszeczkę w inny sposób. W takim razie, jak my mamy to życie oddać? Co my mamy oddać? Co my mamy do oddania Bogu? I wiesz, temat tego słowa będzie taki. Żyj tym, co masz. Powiedz razem ze mną. Żyj tym, co masz. Jeszcze raz powiedzmy razem. Żyj tym, co masz. Człowiek, który wie, co ma, wie, co może ofiarować. Człowiek, który myśli, że nic nie otrzymał, nigdy nie będzie mógł nic ofiarować Bogu. Zawsze będzie przychodził do Boga, jak mówi ta smutna pieśń chrześcijańska, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce me wznoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba, pobłogosław duszę mą, czy jakoś tak. Końcówkę chyba zmieniłem. Bardzo piękna pieśń, ona mówi o tym, że jak Bóg jest wielki, a my nikt. My jesteśmy nikim, niewiele możemy Mu dać. I można ją śpiewać, ja nie myślę, żeby ona była niepoprawna teologicznie. Ale, jest jedno ale. Kiedy my myślimy o naszym życiu, a Bóg chce mieć nasze życie dla siebie, i kiedy my oddajemy Mu nasze życie, On oddaje nam o wiele więcej, to trochę nie bardzo jest przychodzić do Boga w taki sposób, nie wiedząc, co ja Mu mogę ofiarować. Dzisiaj chciałbym Ci doprowadzić do takiego miejsca, że będziesz wiedział, co możesz Bogu dać. Co możesz Mu oddać. I że zaczniesz żyć według tego, co masz, a nie według tego, czego Ci brakuje. Że rozważałem to, jakbyśmy mogli, każdy z nas mógłby wziąć taką kartkę, podzielić ją na pół i z jednej strony napisać rzeczy, które mi brakuje w życiu, rzeczy, w których jestem słaby, słaba, rzeczy, w których nie dorastam, rzeczy, które potrzebują zmiany, to moglibyśmy zacząć pisać i by nam zabrakło po prostu po tej stronie miejsca. Ponieważ nasze sumienie nas oskarża, diabeł nas oskarża, w naszych myślach mieszkają słowa wypowiedziane przez naszych rodziców, przez żonę, przez męża, przez szefa w pracy. I my bardzo szybko tą listę zapełnimy naszych braków, niedociągnięć, tego, co by warto było poprawić w naszym życiu. Ale kiedy mielibyśmy zacząć zapełniać tą drugą kolumnę, to znaczy, co mam, kim jestem, jakie jest moje powołanie, jaki jest mój dar, jaka jest moja silna strona, do czego Bóg mnie przeznaczył, to tutaj byłoby trudniej wypełnić tą kolumnę. Dlatego potrzebujemy przyjść do Boga i wołać do Niego, żeby nas nauczył tego, kim jesteśmy, jak cenni i wartościowi jesteśmy. Człowiek, który nie wie, kim jest, nie wie, co będzie mógł dać. Amen. Teraz tak, nasze życie z Bogiem zaczęło się od tego, że oddaliśmy je Bogu. Tak? Kto tutaj na tej sali oddał swoje życie Jezusowi? Okej. Amen. Dlaczego my oddaliśmy to życie Jezusowi? Wiesz, wielokrotnie dlatego, że nie radziliśmy sobie z tym życiem. Był jakiś grzech, poplątanie, długi, zakręcenie, bezradność, związanie, skołatane, zamieszane życie. Więc tak naprawdę, kiedy słyszeliśmy Ewangelię zbawienia, ktoś powiedział, oddaj życie Jezusowi, to nie było problemu. Prawda? Bo w tym momencie po prostu i tak nie za wiele miałeś i wiedziałeś, że to jest twój jedyny ratunek, oddać to życie Mu teraz. Jest tylko, więc oddałeś i powiedziałeś, Boże, to była najlepsza decyzja w moim życiu, że nie trzymałem mojego życia dla siebie, ale i oddałem Tobie, jak i oddałem Tobie, to odzyskałem takie życie. Amen. Tak się zaczyna w momencie nawrócenia. Ja bym chciał taką ilustrację z życia Abrahama wam podać. Właśnie tego rodzaju życia. Życie, które jest skupione na tym, co ma. Abraham zaczynał tak jak my. Nie miał ani ziemi, ani specjalnie nie miał jakiegoś powołania. Nie miał ziemi, nie miał powołania, nie wiedział, kim jest. Był podróżnikiem, pielgrzymem i na dodatek nie miał rodziny, która by mu się pomnażała. Miał żonę, którą kochał, która była bardzo piękna, ale nie mógł mieć dzieci. I w tym momencie, nie posiadając nic, będąc w podróży, Bóg do niego przyszedł z obietnicą i powiedział, ponieważ wyszedłeś i poszedłeś, tak jak ci powiedziałem, to ja ciebie będę niesamowicie błogosławił. Twoje całe życie będzie potężnie błogosławione. Wiesz, i to jest dokładnie tak samo jak z nami. Byliśmy w podróży, nie mieliśmy nic, byliśmy w naszych grzechach, problemach, coś tam mieliśmy, ale generalnie to nie za wiele. I Bóg przyszedł do nas z Ewangelią, tak jak przyszedł do Abrahama z tym słowem. Bóg przyszedł i powiedział, słuchaj, twoje życie może być wspaniałe. I jeżeli mnie usłuchasz, jeżeli przyjmiesz tę Ewangelię, tę nadzieję, to ja po prostu wszystko zmienię w twoim życiu. I Abraham poszedł za tym, co Bóg mówi. On powiedział, uwierzył Bogu. Kiedy uwierzył Bogu, otrzymał syna. Otrzymał na podstawie obietnicy Bożej. I tak samo jest z nami. My uwierzyliśmy w Ewangelię, otrzymaliśmy Syna, Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, uwolnił nas od naszych grzechów, od naszych związań, od naszych demonów, od naszej nieczystości, od naszego brudu, od naszej obrzydliwości. Wszystko to zostało zdjęte i otrzymaliśmy nową szatę, doskonałą szatę zbawienia i jesteśmy nazwani dzisiaj synami Boga. Amen? I teraz tak, czy w tym momencie ma się skończyć nasze życie? Jak widzimy Abrahama, który jest nazwany ojcem wiary nas, naszym ojcem wiary, ponieważ na podstawie jego wiary my się uczymy naszej wiary, on był tym pierwszym, który uwierzył i dzięki temu my się uczymy, jak wierzyć, to widzimy, że nie taki był koniec, ale Bóg przyszedł do niego, żeby go wypróbować, wypróbować jego wiarę. I w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, pierwszy rozdział, 22 wiersz, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. To był moment, kiedy on już miał syna, kiedy już tą pierwszą obietnicę przyjął. Możemy powiedzieć, że to jest ten moment w naszym życiu, kiedy my już jesteśmy zbawieni, kiedy Ewangelia już zadziałała w naszym życiu. Bóg przyszedł do niego i wystawił go na próbę. List apostoła Jakuba mówi w ten sposób, w drugim rozdziale, o Abrahamie. Jakuba 2,21. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? I 22 mówi tak. Widzimy, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki jego stała się doskonała. Więc my uwierzyliśmy Bogu i nasza wiara była okej, bo ona doprowadziła nas do tego, że jesteśmy dzisiaj zbawieni przez wiarę. Nie z uczynków, ale przez wiarę. Uwierzyliśmy Bogu. Ale Bóg chce nas doprowadzić do miejsca, gdzie nasza wiara i nasze życie będzie doskonałe. I tutaj czytamy, że wiara Abrahama stała się doskonała wtedy, kiedy ofiarował syna swojego, jedynaka swojego, Bogu. Wtedy jego wiara stała się doskonała. I teraz Bóg chce, żebyśmy myśli dokładnie tym samym torem w naszym życiu. Żebyśmy żyli według tego, co mamy, a nie według tego, co myślimy, że jest naszym brakiem. Bóg, kiedy my jesteśmy w naszych brakach, Bóg przychodzi i mówi, zaspokoję wszystkie twoje potrzeby. Tak jak Sylwia mówiła przed chwilą. Twoje zachcianki mogę zaspokoić. Dam ci wszystko. Wiesz, jak czytam tą pierwszą rozmowę Abrahama z Bogiem, kiedy on mówił, panie, no wszystko mam, bogaty jestem, owce mam, barany mam, kupę ludzi mam, 70 ludzi, mieszkamy w namiotach, zazdroszczą nam sąsiedzi, zasypują nam studnie, żeby nasze bydło nie miało po prostu gdzie pić. No mam tak, ale nie dałeś mi syna i cały mój majątek będzie dziedziczył Eliezer z Damaszku. W dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, czym on ma problem? Ma Eliezera, bardzo dobrze. Co on tak się zmaga? Ale wiesz, Bóg, on rozumie potrzebę serca człowieka i on chce ją dać. I Bóg powiedział, dobrze, będziesz miał syna. Za rok będziesz miał syna. I Bóg dał mu syna i on został zbawiony, został uratowany. Otrzymał syna, tak jak prosił. I tak samo jest z nami. Nie mieliśmy, byliśmy w brakach, grzechach, Bóg przyszedł i dał nam. Ale teraz Bóg nas prowadzi drogą ku doskonałości naszej wiary. Jeszcze na chwilę zostanę tutaj w liście Jakuba, zaraz będę wracał do tych rzeczy, co mamy. Zobaczcie, Jakuba 2,26 mówi tak. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Nasza wiara, zanim nie dojdzie do miejsca, kiedy ja chcę siebie ofiarować Bogu, nie jest doskonała i jest powiedziana, że bez czynów jest martwa. W ogóle List Jakuba jest świetny, on jest prowokacją dla ludzi wierzących. Jak Luter tłumaczył Biblię, zastanawiał się, czy listu Jakuba nie wywalić z Nowego Testamentu. Jeszcze za ten fragment, który mówi, że wiara staje się doskonała przez uczynki. I za ten fragment, gdzie Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moje uczynki w wierze, prawda? Czytam, jak to jest dokładnie napisane. Luter czytał i mówi, nie, my nie jesteśmy z uczynków zbawieni. List do Rzymian to jasno mówi. List do Efezjan to jasno mówi. Co z tym Jakubem? Co on te uczynki? Ale Jakub jest jak po prostu Tołstoj dla rewolucji październikowej i Edelman dla syjonistów. Jest po prostu prowokacją, żebyśmy my zdali sobie sprawę i nie ugrzeźli gdzieś na jakimś etapie życia. I ten fragment jest w ogóle fascynujący, bo on mówi, że ciało bez ducha jest martwe, a wiara jest martwa bez uczynków. Ja czytałem ten fragment kilkakrotnie i mówię, czy to nie jest jakiejś pomyłki, nie ma. Bo wiecie, w tym fragmencie jest powiedziane, że duchem wiary są czyny. Wiecie, my jesteśmy chrześcijanami, uczyliśmy się temat duch, dusza, ciało. Wiemy, które rzeczy są ważniejsze, które mniej ważne. Wiemy, co to jest duch, co jest ciało. Wiemy. I ja powiem wam, ja bym tego nigdy tak nie napisał. Ja bym napisał, że uczynki bez ducha wiary, ciało uczynków bez ducha wiary jest martwe. Ale tu jest napisane odwrotnie. Jakub krzyczy do wierzących, że ich wiara jest jak ciało, które jest martwe. Jeżeli nie ma tam ducha czynu. Czasami Biblia musi do nas przyjść i nas tak po prostu troszkę otrzeźwić, troszkę tak po twarzychu dać, żebyśmy po prostu się obudzili i zaczęli myśleć. Żebyśmy nie byli tymi, którzy siedzą i myślą, że wierzą i że wszystko jest okej. Ale Bóg mówi, nie, ja chcę poświęconego życia Twojego, ja chcę oddanego życia, ja chcę dzieł Twojego życia, ja chcę akcji z Twojego życia. Twoja wiara jest jak skafander astronauty bez astronauty, jeżeli nie ma czynu. Jeżeli w naszym życiu nie ma czynu, to nasza wiara, ona pozostaje statyczna, martwa, nieporuszona. Jest pewną koncepcją, pewną pewnością, która nie wywiera wpływu. Niesamowite. Duchem wiary jest czyn, według Jakuba. Pomyślcie o tym. Duchem wiary jest czyn. Dlatego Jezus mówi, że wiesz, nie patrz na człowieka, w co on wierzy, co nie wierzy, co robi albo co nie robi, ponieważ owoce będą świadczyły o jego życiu. To jest właśnie list Jakuba. Jakub jeszcze mocniej mówi, bo mówi tak. Ty wierzysz, to jest 19 wiersz, ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Jakub mówi, dobrze czynisz. Masz dobrą wiarę, a później mówi, i tą samą dobrą wiarę mają demony, które również wierzą i drżą. Więc my, jak wierzymy w cokolwiek, co mówi Nowy Testament, to możemy być niewiele lepsi od demonów, które tak samo wierzą. Wiesz, cały świat wierzy, ilu nas tutaj jest, każdy z nas w coś wierzy. Ale jakie my owoce mamy z tej naszej wiary, to jest oddzielna bajka, bo pytanie jest, czy nasza wiara stała się doskonała i czy my coś uczyniliśmy z tą naszą wiarą. Czy w tej wierze, w tym ciele wiary pojawił się duch czynu? Bóg jest jeden. Halleluja. I demony też mówią, Bóg jest jeden. I muzułmanie mówią, Bóg jest jeden. Jakub mówi, dobrze wierzysz. Demony wierzą, że Bóg jest jeden i drżą przed Nim. Przynajmniej jakiś czyn tam jest. Czyn drżenia. Jak jest z Twoją wiarą? W co Ty wierzysz? Wiesz, my możemy sobie wierzyć w najróżniejsze rzeczy. Nie będzie miało większego znaczenia dla naszego życia, jeżeli to nas nie sprowokuje do postępowania. Dlatego Jezus mówi, że ten, kto słucha mojego słowa i nie wykonuje go, jest jak głupiec, który buduje dom na piasku. Wiesz, my myślimy, że wiedza, prawda? Tak, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Będziesz się dużo uczył, będziesz miał wiele kluczy, zostaniesz woźnym. Ja w tym tygodniu czytałem świadectwo profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po prostu wybitność. Już nie żyje dzisiaj. Mądry człowiek, zasłużony. I czytałem po prostu w jednym piśmie wolnomularskim. jak odbierał, nie wiem jak to się nazywał, jakiś tam prezesurę jakiejś loży i płacząc całował w rękę jakiegoś wielkiego mistrza europejskiego loży masońskiej. Czytałem to i powiem wam, byłem przerażony. Myślę, po prostu człowiek, który całe życie robił docenturę, doktoraty, jest znany w kraju i nagle po prostu cała ta jego wiedza, cała jego mądrość, całe jego poznanie doprowadza go do tego, że zaczyna służyć demonom i po prostu, wiesz, i po prostu ja sobie myślę, Jezu, przecież my, to czym my się różnimy? My tak wiele wiemy i tak wiele wierzymy i co z tego? Czy to, że człowiek wiele wie, coś zmienia? Czy to, że wiele wierzy, albo że właściwie wierzy, coś zmienia? Niewiele zmienia, jeżeli nie ma czynów, które idą za tym, co się wie. Amen? Okej, więc wiara współdziałała z uczynkami Jego, jest powiedziane na Abrahamie, i przez uczynki Jego stała się doskonała. Więc teraz żyj według tego, co masz, a nie według tego, co nie masz. Bóg przyszedł do Abrahama i wystawił go na próbę i powiedział do niego, weź syna swojego, jedynaka swego i złóż go na ofiarę. Bóg przychodzi i sprawdza, jaka jest nasza wiara. I to w Biblii cały czas się dzieje. Bóg każdego sprawdza. Apostoł Paweł, pisząc do Nowego do Kościoła Nowego Testamentu, powiedział, a nie powiedział, a was próby już ominęły, bo wy jesteście w lepszym przymierzu. Nie, on pisząc do Kościoła Nowego Testamentu dokładnie te same rzeczy mówi. Piotr pisze do Kościoła i mówi, będziecie przechodzić przez liczne próby utrapienia, obciążenia, ażeby wasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Więc my idziemy tą drogą Abrahama. Bóg przychodzi i wypróbowuje. Jak się sprawdza złoto? Albo jest już tam nabita próba, ponieważ ktoś to wypróbował. Można spojrzeć na życie człowieka i powiedzieć, okej. Okay, już nie będziemy go sprawdzać, bo słyszeliśmy, że ktoś go sprawdził. To jest człowiek, na którym jest próba wybita. Wierność jest taką wybitą próbą. Świadectwo złożone przez innych wierzących jest taką próbą, którzy powiedzą tak, amen. Ofiary poniesione, które wydały owoc i były mądre. Posłuszeństwo Bogu. Ale jeżeli nie ma tej próby nabitej jeszcze, to Bóg będzie przychodził i wypróbował naszą wiarę. Złodziej przychodzi i gryzie złoto. Sprawdzałem, czy to jest... Złotnik rozpala ogień, żeby sprawdzić, jaką to ma wartość. I Bóg tak zrobił z Abrahamem. I przyszedł do niego i powiedział, okej, daj mi to, co najcenniejsze teraz. Daj mi to, co masz. Żyj według tego, co masz. Żyj tym, co masz. I Bóg tak samo będzie przychodził do ciebie, żebyś zaczął mu ofiarowywać to, co masz, a nie to, czego nie masz. Jak będziesz zdawał sobie sprawę z tego, co masz, to On przyjdzie, żeby uczynić twoje życie doskonałe. Ale dopóki nie wiesz, co masz i myślisz, że twoje życie to jest czarna dziura pełna braków, to twoje życie nie może być przez Niego użyte. Twoja wiara nie może stać się doskonała i Boże Królestwo nie może się poszerzyć. Musisz wiedzieć, co masz. I Bóg przyszedł do niego i mówi, teraz wezmę to, co ci dałem. Bóg chce dokładnie tak samo zrobić z naszym życiem. Kiedyś nie mogłem tego słuchać. Myślę, co z tym Bogiem? To daje i odbiera się w piekle, bo nie wiera. To nie może tak być. Nie wierzę w takie coś, że Bóg daje i odbiera. Wiesz, i oczywiście to jest prawda, że Bóg nie jest taki, że przyjdzie, da, za chwilę odbierze i... Jojo takie, z nieba po prostu. Sylwia złożyła świadectwo, za tydzień złoży inne świadectwo. Nie, Bóg taki nie jest. On jest zintegrowany, On ma dobre rzeczy dla nas. On jak mówi, że daje, to daje. Ale według tej koncepcji życia Abrahama, życia przez wiarę, życia według słów Jezusa, że jeżeli ktoś próbuje zachować swoje życie, to nie straci, to jest inaczej. Bóg chce właśnie odebrać. Bóg chce wziąć to, co dał, żeby dać innym, żeby poszerzyć swoje królestwo. I On chce przyjść do ciebie i zabrać ci to, co jest naprawdę cenne i wartościowe, twoje życie. I Bóg przychodzi do Abrahama i mówi, daj mi to. I Abraham powiedział, panie, ale to przecież mi to dałeś. Ale Bóg mówi, tak, dałem ci. Byłeś w takim miejscu, że tego potrzebowałeś. Byłeś w grzechach. Tak jak do nas bym mógł powiedzieć. Bóg nam dał nasze życie, żeby je odebrać. żeby Bogu była oddana chwała przez nasze życie, które jest nam zabrane, albo, przepraszam, oddane przez nas. Bo Bóg nie przyszedł, nie zabrał mu Izaaka, tylko powiedział, żeby mu go oddał. To jest różnica. Amen. Bóg daje, nie odbiera. Bóg daje, ale każe oddać. Mówi, oddaj mi. Zachęca nas do tego. I to jest właśnie życie Abrahama. Widzisz. Wcześniej był bezpłodny. Powiedział, nie mogę mieć syna. Teraz miał syna. Był płodny. I Bóg mówi, teraz chcę twojej płodności. Ty byłeś w grzechu. Bóg dał ci czystość. I teraz Bóg przychodzi i mówi, ja chcę tej czystości. Amen. Byłeś w niewoli. Bóg dał ci wolność. I Bóg przychodzi teraz do ciebie i mówi, ja chcę teraz twojej wolności. Dla królestwa. Dla doskonałości twojej wiary. Dla celów moich na ziemi. Cokolwiek otrzymałeś przez swoje nowonarodzenie, cokolwiek otrzymałeś przez swoje zbawienie, Bóg przychodzi i mówi, ja chcę to wykorzystać dla mojego królestwa. Nie wzbraniaj się tego dać. I Abraham postąpił w zgodzie z tym. Czytamy w 7 wierszu. Poszli i rzekł Izaak do ojca swego Abrahama. Tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. W ogóle śmieszna rozmowa. Ja sobie nie wyobrażam takiej rozmowy z synem. Ojcze mój, oto jestem, Przemku mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? I odpowiedział Abraham, Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Widzisz, Bóg już wie, czego oczekuje. My schodzimy się w kościele, śpiewamy, gramy, pastor przyszedł, zespół przyszedł, służby przyszły, prawda? I teraz... Słuchamy kazania. Panie, co my ci możemy dać? Co będziemy teraz dać? Będziemy dawać pieniądze, będziemy oddawać ci cześć. Ale czego ty tak naprawdę oczekujesz? Izaak takie pytanie zadał. No, panie, no, panie, panie tato. Ojcze, oto jestem, oto jesteś, ojcze. Powiedz mi. Powiedz mi, co my tu robimy? Wszystko jest. Są drwa, my jesteśmy, jest ogień, jest góra, na której złożymy ofiarę. To jest tak jak Kościół. Identyczny obłęd i zamieszanie i zrozumienie, o co chodzi. Wszystko już mamy. Ogień uwielbienia jest. My jesteśmy, żeby złożyć tą ofiarę. Jest góra, na której się zebraliśmy. Ale co my tu będziemy ofiarować? A Bóg mówi, Bóg wie, co będziemy ofiarować. Bo On to, co będziemy ofiarować, już nam dał. I to, co będziemy ofiarować, jest dla nas najcenniejsze i ma wielką wartość przed Bogiem. I to będziemy ofiarować. I to jest próba dla naszej wiary, przez którą przechodzimy. Żyj według tego, co masz, a nie według tego, czego ci brakuje. Wtedy będziesz mógł złożyć ofiarę, wtedy twoja wiara będzie doskonała. Więc nie pytaj, co mam. My w ogóle nie powinniśmy nigdy się pytać, co mamy do dania. My powinniśmy raczej zadawać sobie pytanie, kim my jesteśmy w Bogu uczynieni. To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Kim ja jestem? Czy jestem twoim synem? Umiłowanym? Jedynym? Jeżeli słyszysz tak z nieba, to już wiesz, co masz dać. To jest ofiara, której Bóg oczekuje od ciebie. On chce, żebyś to mu oddał, a nie coś innego. Nie coś, co jest obok. I Abraham w zgodzie z tym ofiarował mu to. Jest powiedziane, że jego wiara stała się doskonała przez jego czyn. Przez to, że był gotów ofiarować. I Bóg do niego na koniec przemówił. Zobaczcie, to jest końcówka tego rozdziału. 16. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. My zawsze możemy się wzbraniać. Dać, nie dać, ale o co chodzi? Wiesz, jak byliśmy w grzechach, to się nie wzbranialiśmy. Mówiliśmy, Boże, po prostu jak Ci nie oddam swojego życia, to ja skończę. Ale jak już odzyskaliśmy to życie, wzięliśmy od Niego bogate życie, to teraz jest wahanie nam przychodzi do naszego życia. Oddać życie Bogu. To znaczy, że przestaliśmy kroczyć tą samą drogą wiary. Bo Bóg chce, żebyśmy Mu cały czas siebie oddawali. Cały czas, tak jak na początku. Tu nie ma żadnej zmiany. Nie wiem, twarda mowa to jest? Czy taka senna? Ja nie wiem. Wszyscy siedzicie w dosyć dużej ciszy. Ja nie wiem, czy to jest nudne, czy to jest przytłaczające. Nie mam rozróżnienia dzisiaj. Bóg mówi, nie wzbraniałeś się. Nie powiedziałeś nie, ale powiedziałeś tak. Będę ci obficie błogosławił i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A potomkowi twoje zdobędą grody nieprzyjaciół twoich. W potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Ponieważ usłuchałeś głosu mego. Przerywnik. Trzy gwiazdki. Dobrze. Okej, jeszcze była jedna dodatkowa rzecz, ale gdzieś mi zniknęła, nie wiem, jakaś zaćma. Ona mówi mianowicie w ten sposób, gdy Bóg do niego mówi, ponieważ bałeś się Boga i nie wzbraniałeś się. Czy to jest napisane? Nie. Gdzieś to czytałem, nie wiem gdzie. Czy ktoś ma nowy, czy ktoś ma Biblię w ogóle przed sobą teraz? Sprawdzę. Dwadzieścia dwa dwanaście. Dzięki. Amen. 22:12. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. To jest jeszcze dodatkowa rzecz, która mówi, która jest definicją bojaźni Bożej. Słowo Boże mówi, że początkiem poznania, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Czym jest bojaźń Pana? Czy to jest tak jak na filmie Madagaskar, prawda? Jak miał ten lew na imię? Jak? Alex, prawda? Nie wiem, czy to z tego filmu jest, może coś spalę. Ale wiesz, to jest zwierzątka na zasadzie. Powiedz Alex. Alex. Może to jakaś inna kreskówka była. Powiedz Bóg, Bóg. Powiedz jeszcze raz. Bóg. Czy to jest bojaźń Boża? Nie, to nie jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża jest tutaj zawarta i to jest początek naszego życia, początek mądrości. Bóg mówi, ponieważ bałeś się mnie i nie wzbraniałeś się ofiarować syna swego. W tym zawiera się bojaźń. Można bać się życia, utracić i wtedy boisz się. Wtedy twój portfel kieruje twoim życiem, bo boisz się ofiarować. I nie tylko portfel, bo wszystko. Twoje myślenie o rodzinie, troska o dzieci, różne rzeczy mogą być. Boisz się, zawód, praca, kariera, różne rzeczy, strach. Ale bojaźń się objawia przed Bogiem w tym, że nie boisz się tego utracić, kiedy On tego oczekuje, żeby dać Mu to, co najcenniejsze, to, co najpiękniejsze. Najpiękniejsze lata, można też powiedzieć. Halleluja. No i później jest oczywiście. Dlatego na tej górze, na górze Pana jest zaopatrzenie. I po dzień dzisiaj się mówi, na górze Pana jest zaopatrzenie. Kiedy On zdecydował się, żeby ofiarować to, co najcenniejsze, to tak jak my w Nowym Narodzeniu, tak na każdym etapie naszego życia będziemy otrzymywać jeszcze więcej, kiedy będziemy gotowi oddawać. On się nie bał ofiarować, Bóg zaopatrzył, baran się uwikłał w krzakach, jego życie nie było uwikłane. Zaopatrzenie było uwikłane, ponieważ jego życie było proste, gotowe się poświęcić, więc zaopatrzenie było uwikłane w krzakach. Baran był uwikłany i on powiedział, Pan zaopatruje. No wiesz, my musimy zrozumieć, że zaopatrzenie jest na tej samej górze, na której jest ofiarowanie. Amen. Krzyż Chrystusa jest naszym największym bogactwem. Tam jest zaopatrzenie, gdzie jest ofiarowanie. Nie jest tak, że wiesz, złożył Abraham, tutaj miał złożyć syna, a na tamtej górze było zaopatrzenie. Tylko, że zaopatrzenie było na tej samej górze, gdzie postanowił złożyć. To jest ta sama góra. Jeżeli ty oczekujesz w swoim chrześcijańskim życiu, jako uczeń Chrystusa, ten jest godzien być jego uczniem, kto jest gotowy zaprzeć się własnego życia, wybrać swój krzyż. Jeżeli ty masz być uczniem Chrystusa, to twoje zaopatrzenie dla ucznia Chrystusa jest na tej górze, na której się ofiarujesz mu, że będziesz pełnił jego wolę. Ja nie wiem, ja po prostu chyba was zajadę. Ja mam wrażenie. Tak mi się coś wydaje, że ja po prostu tutaj kogoś zaborduję zaraz. Niechcący oczywiście, bo nie jest to moją intencją, ale tak sobie myślę, że te słowa mają niezłą wagę. Dobrze mi się wydaje? Ktoś może mi potwierdzić, że to trochę waży, czy nie? Bo już nie wiem. Halleluja. Amen. Na tej samej górze jest zaopatrzenie. I teraz wracamy według życia, według tego, co masz. Więc co w takim razie masz? Niektórzy powiedzą, mam grzechy. Drugi do Koryntian 8:9 mówi tak. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Drugi do Koryntian 8:9. Musisz wiedzieć, że jeśli chodzi o wszystkie twoje braki, to nie są rzeczy, które ty ofiarowujesz Bogu. To są rzeczy, za które została zapłacona najwyższa cena ofiary życia Jezusa. On stał się ubogim, żebyś ty był ubogacony, a nie żebyś zbiedniał. Taka jest kolejność. Inny fragment, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 wiersz. Pierwszy Piotra, 2:24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Nasze życie mamy prowadzić według tego, co mamy, a nie według tego, co jest naszym brakiem. Otrzymaliśmy życie, otrzymaliśmy sprawiedliwość, otrzymaliśmy i teraz według tej sprawiedliwości mamy żyć, a nie według naszych braków, naszych grzechów. Nie mamy żyć według tego, czego nam brakuje, ale według tego, co jest naszym bogactwem. I to mamy ofiarować Bogu. Nasze sprawiedliwe życie nie jest życiem w strachu, że jestem grzesznikiem. Ale jest życiem w odwadze, że te grzechy zostały mi zabrane i mam świętość i sprawiedliwość, której Bóg chce ode mnie, żeby była użyta dla Jego Królestwa. Amen. Dobrze, ostatnie wersety. Taki długi fragment na temat pieniędzy. Drugi do Koryntian 8, od 9 wiersza. Możecie sobie to otworzyć. Pieniądze są bardzo dobre do kazań i do ilustrowania, ponieważ są mierzalne. To można po prostu policzyć. Nie powiemy po prostu, że jak ten dał 2 złote, a ten dał 10 złotych, to że ten dał, że ten, co dał 10, dał mniej niż ten, co dał 2 złote. Tak czy nie? Nie, 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 bo to jest jeszcze nie, nie. Bo liczy się procent. To znaczy, ile miał, bo może ten, co miał 2, oddał wszystko, a ten, co miał 10, oddał z tego, co mu zbywało. I właśnie dlatego pieniądze są dobre, ponieważ można je zawsze policzyć. I można nawet wyliczyć, że 2 to jest więcej niż 10. Według Bożej ekonomii. Dlatego dobrze jest właśnie w ten sposób patrzeć na to, co mamy, co możemy ofiarować Bogu. Bo można to zobaczyć. I teraz ten cały fragment, apostoł Paweł mówi... albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym stał się dla was ubogim, bóstwem Jego zostaliście ubogaceni. W tej sprawie daję wam radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Więc rada jest taka, że jeśli teraz dokończycie tej działalności, aby jako ochotnie było postanowienie wasze, takie wykonanie nastąpiło według środków, jakie posiadacie. Prawda? Cały fragment mówi o tym, o zbiórce na ubogich. Apostoł Paweł zachęca Koryntian, żeby pozostali wierni w tym, co postanowili, że tak jak zaczęli, byli pierwszymi, którzy zaczęli zbierać na ubogich. Mówi, kontynuujcie to. I teraz zobaczcie, 12 wiersz mówi tak. Jeśli bowiem jest ochotna wola. Czy tutaj jest ochotna wola dzisiaj z nami? Amen? Taka troszkę stłamszona dzisiaj, ale jest. To ona zasługuje na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Ochotna nasza wola, gotowość zasługuje na uznanie nie według tego, czego nie mamy, ale według tego, co mamy. Nie zbieramy kolekty w Kościele w ten sposób. Przyjrzyjmy się sobie, jak mało mamy. Popatrz do swojego portfela i zobacz, ile tam brakuje. I rozważmy to. I kiedy rozważmy to, to połączmy do tego naszą wolę i dajmy według tego, czego nam brakuje. I mówi, mi tak dużo brakuje, to jak dam nawet teraz z tego 2, to dam dużo. Nie, jest powiedziane inaczej. Jest powiedziane, że ochotna wola, ona zasługuje. Zasługuje na uznanie według tego, co ma. Tak samo jest z całym twoim życiem. Ty ofiarowujesz i Bóg tego oczekuje, żebyś ofiarował to, co masz, a nie to, czego nie masz. Żebyś nie przychodził do Boga i mówił, ale co ja mam? Ja nic nie mam. I to jest poważny problem, bo Ewangelia Marka mówi tak. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Więc jeżeli chcesz zyskiwać, to musisz zawsze być w miejscu, że mam. I co ja mam? Wtedy twoje życie ma progres. Pamiętacie jakieś parę tygodni temu, jak głosiłem o tych recepcie na szczęście, 8-punktowej czy 9? Tam był jeden taki element, który mówiłem, że nie wolno w naszym życiu skupiać się na tym, co jest naszym brakiem. Bo to cały czas będzie gipsowanie naszego życia, gipsowanie szczelin naszego życia. Trochę muszę się więcej modlić, bo się modlę poniżej przeciętnej. Muszę więcej czytać Biblii, bo czytam mniej niż przeciętny chrześcijanin czyta. Muszę być bardziej życzliwy, bo chrześcijanie są bardziej życzliwi. Muszę trochę więcej wybaczać, bo chrześcijanie to jednak więcej powinni wybaczać. To jest cały czas skupianie się na tym, na moim braku. I Bóg nie znajduje upodobania w tym, ponieważ Stary Testament mówi, że nasze dobre uczynki przynoszone do Niego jako nasza chwała, że starałem się, one są jak szmata splugawiona. Nie znajdujemy żadnego usprawiedliwienia na podstawie naszych dobrych czynów, które próbują wyrównać nasze braki. Więc nie możemy myśleć, że nie mamy. Mamy przyjść z tym, co mamy. Jeżeli będziemy troszczyć się o to, co jest naszym brakiem, będziemy jak ludzie, którzy cały czas próbują wyrównać do średniej. Troszkę poprawić swoje życie. To jest straszny duch religii, który okrada ludzi z tego, co by mogli naprawdę dla Boga zrobić. Masz żyć według tego, co masz, a nie według tego, co nie masz. Ochotna wola zasługuje na uznanie według tego, co ma. Temu, kto ma, będzie dodane. Teraz inny fragment. Bóg chce, żebyśmy Mu służyli tym, co mamy, a nie tym, czego nam brakuje. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, to nie ma wielkiej odpowiedzialności. Jak ma wiedzę, ma wielką odpowiedzialność. Mój pradziadek był analfabetą, był chłopem pańszczyźnianym we wsi Połajewo. Między Piłą a Poznaniem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była reforma rolna, dostał swój dom, swoją działkę na Lisiej Górze i kawał pola. Jego syn, mój dziadek, Józef, skończył szkołę podstawową i nauczył się czytać. Mój ojciec, też Józef, Józef, syn Józefa, zdał maturę. A Marek, syn Józefa, ja, jestem magister inżynier. Umiem czytać i wiem też, gdzie znaleźć to, co czytać. I teraz powiedzcie mi, kto ma większą odpowiedzialność za swoje życie? Marek, syn Józefa. A mój pradziadek analfabeta, jaką ma? Niedawno na Facebooku napisałem, ludzie, na miłość boską, czytajcie książki. To jest ekstremalnie ważne. Ponieważ w Ugandzie, żeby nauczyć się czytać, trzeba od pierwszej klasy, od zerówki szkoły podstawowej płacić za to, żeby się nauczyć czytać. Ty otrzymałeś to, ale nie otrzymałeś tego za darmo. I będziesz rozliczany za swoje życie według tego, co masz, co otrzymałeś od Boga. Bóg przychodzi do nas jak do Abrahama i się pyta, co masz? Ponieważ ja tego chcę od ciebie, co masz, a nie tego, czego nie masz. Wiecie, marzenia. Potężny oręż Bożego Królestwa. Ludzie mówią tak, żyłem bez Boga, nie miałem żadnych marzeń, czarna dziura, teraz żyję dla Boga, mam marzenia. Po 10 latach znowu czarna dziura i marzeń nie mam. Dlaczego? Dlaczego nie szedłeś drogą wiary, drogą Abrahama? Marzyłeś o czymś. Chciałeś coś dla Boga zrobić. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nie ofiarowałeś tego, co otrzymałeś? Przecież to marzenie było od Niego. Zblazowany, nieodkupiony nie otrzymuje marzeń. Ty otrzymałeś marzenia dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Coś drgnęło w twoim życiu i zrozumiałeś, że moje życie ma znaczenie, ma sens. Ja mogę coś z tym życiem zrobić. I teraz Bóg właśnie tego chce. Chce to zabrać. Tego Izaaka chce. Ponieważ on przyszedł od Boga do ciebie, ten Izaak. Ty byłeś bezpłodny. Nie mogłeś tego Izaaka zrodzić. To Bóg go dał. To Bóg dał to marzenie. I teraz Bóg chce to właśnie zabrać. Więc nie bądź jak człowiek, który przychodzi do kościoła i mówi, że nic nie ma. Ponieważ masz tak wiele. Kto ma, temu będzie dodane. Lecz ten, który nie znał, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. 1 do Koryntian 3,8. Bo ten, kto sadzi i ten, kto podlewa, jedno mają zadanie. A każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Ty odbierzesz od Boga swoją zapłatę za swoją pracę. Bóg nas umieścił w tym mieście i mu bardzo zależy na to, żeby nasz pobyt w tym mieście miał sens. I On nas czyni odpowiedzialnymi za to miasto, w którym nas umieścił. Nie kogoś innego. To już jak to możliwe, że na nas rzuca taką odpowiedzialność? Na nas małej grupki w kinie zebranej. Wiesz, Bóg jest cały czas taki sam. On bierze 12 uczniów i On mówi... Nie bój się maleńka trzutko, podobało się Ojcu Mojemu dać wam królestwo i przez tych 12 zdobywa cały świat. To był dobry pomysł, który świetnie się realizuje do dnia dzisiejszego i Bóg strategii nie zmienia. Bierze nas, trochę więcej niż 12 dzisiaj, i On do nas mówi, co masz? Co masz? Nie przychodzę do ciebie, żeby porozmawiać z tobą o czym, czego nie masz. Bo to, czego nie masz, to na krzyżu zostało załatwione. Pomiędzy ciebie i twoje myśli na temat twoich braków powinien być trwale wbity krzyż Chrystusa, który jest zapłatą za wszystkie twoje braki, grzechy i ułomności. I to jest kraina zakazana dla chrześcijan. Chrześcijanom nie wolno tam łazić i tam się pałętać. Nie mam nic, ja nic. Jak nie masz nic? Masz krzyż Chrystusa. Największą wartość, jaka jest w ogóle, jaka była dla człowieka osiągana na ziemi. I ona płaci za wszystkie twoje braki i niedociągnięcia po to, żebyś mógł popatrzeć na ten krzyż Chrystusa, zobaczyć siebie ukrzyżowanego w Chrystusie i zacząć żyć dla Boga, żyć według sprawiedliwości, a nie według grzechów, które pełniłeś. Masz się odwrócić i zacząć żyć według tego, co otrzymałeś od Boga, a nie według tego, co ci brakuje. Gdzie ja jestem człowiekiem, który absolutnie wierzy, że ważna jest refleksja nad swoim życiem i ważne jest co jakiś czas się zorientować, że jest się gadem. Ja to absolutnie wiem, ja to też daję ludziom odczuć. Że jestem gadem i że oni są. Z tego samego zoo. To jest okej. Okay. Powiedziane, prawda was wyswobodzi. Poznacie prawdę, więc my musimy prawdę poznawać. Nie musimy uciekać przed tym. Ale nie możemy... próbować zrobić coś dla Boga z miejsca, kiedy myślimy, że nic nie mamy. Dobrze, ostatni fragment. 1 do Koryntian 3:14. Bo jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Wiesz, ja myślę, że w ogóle potrzebne jest oddzielne kazanie na ten temat. Jezus cały czas w Nowym Testamencie uczy o nagrodzie. To jest fascynujące zupełnie, ponieważ Nowy Testament nie uczy o zbawieniu z uczynków. Więc jak te dwie rzeczy się mają do siebie? Ano mają się tak, że Bóg jest sprawiedliwy i On za każdy dobry czyn będzie dawał nagrodę. My tymi uczynkami nie zasługujemy na zbawienie, tak jak mówi ten fragment, bo człowiek, który nawet nędznego dzieła dokonał, kiepskiego, i ono nie zostało wypróbowane, znaczy zostało przeszło próbę ognia i spłonęło, to ten człowiek jednak jest zbawiony. Więc nasze dzieła dla Boga, one nie mają mocy zbawiania nas. Ale mimo tego Nowy Testament uczy, i to ja już nie mam teraz czasu, żeby, bo musiałbym znowu w jakiś inny wątek odpłynąć, to jest właśnie to, co Bóg do nas mówi. Żebyśmy my myśleli również o naszym życiu w kategorii dzieła, które mamy wykonać dla Niego. Bo są nagrody za to w niebie. Nie zbawiamy się, ale otrzymamy nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jest zapłata za dzieła. Więc żyj według tego, co masz. Dobrze, podsumowując. Spróbujmy teraz na koniec pomyśleć o kilku rzeczach, które mamy. Co masz? Spróbujmy zacząć zapełniać tą kolumnę, co ja mam, a nie czego mi brakuje. Wiesz, rodzina kupuje sobie nowy dom, mąż, prawda, zadłużył się, nakombinował, wyrwał 300 tysięcy kredytu, przyprowadza żonę do nowego mieszkania, przed chwilą klucze wzięli od dewelopera, przychodzą, mąż wchodzi taki dumny do tego mieszkania. Kochanie, to będzie nasz dom, to jest nasz dom. Kobieta wchodzi, mówi, tu nic nie ma. Rynków nie ma, ścianek działowych nie ma. A łazienka gdzie? To jest łazienka? A gdzie wanna? Gdzie toaleta? To jest zawsze ta różnica pomiędzy patrzeniem, co się ma i czego się nie ma. I ty musisz właśnie zacząć myśleć, zacząć wypełniać tą kolumnę, co otrzymałeś od Boga. Bardzo konsekwentnie. I zacząć to rozważać, bo Bóg właśnie z tego chce przyjąć ofiarę, a nie z naszej małości i braku. Bardzo pobożnie brzmi składanie ofiary z tego, że jest się nikim. Czy Bóg to kocha? Tak, Bóg to kocha. Bóg ciebie całego kocha, od początku do końca. Dlatego ofiarował Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj oczekuje, że złożysz mu cenną ofiarę, że dasz mu Izaaka. Daj mi Izaaka. Eliezer by nie wystarczył. Już go nie potrzebuję od czasu, jak dałeś mi Izaaka. Naszej koleżance śniło się właśnie, taki sen miała Ula nasza, która była świadkiem u nas na ślubie. No, ci to dłużej są w kościele, już znają tę historię o sweterku. Marzyła jednego dnia, że da po prostu sweterek w kościele, bo taki chciała komuś tam dać. I później miała sen w nocy. Aha, okej, dobrze, tak, zrobiła jeszcze coś gorszego. O to jej nie podejrzewałem. Siadać sweterek, ten sweterek miał takie świetne guziki. Bajeranckie po prostu. I ja mówię, dam sweterek, ale te guziki to sobie zachowam do innego sweterka. A ta osoba, sweterek elegancki, sobie doszyje nowe guziki, kupi sobie w pasmankę. I tak przygotowała paczkę. I w nocy miała sen. I w śnie przyszedł Jezus do niej. Zgadnijcie, w co był ubrany. W ten sweterek bez guzików. Ona po prostu mówi, to straszny sen. Obudziła się. Guziki, igła. Przeszyła wszystkie guziki. Zaniosła. Więc co masz? Co masz? Masz nowe życie. Nie masz starego życia. Masz nowe życie w Bogu. Jak pamiętam, teraz to już rzadziej, bo moja mama sprzedała dom, nie jeżdżę do Elbląga, ale pamiętam, że jeszcze parę lat temu to było tak, że jak zawsze miałem, podniesiony byłem, jak lądowałem wśród mojej rodziny niewierzącej. Na jakieś święta jechałem, albo jakieś święto zmarłych, albo Boże Narodzenie. I tak pobyłem sobie z tymi wujkami, ciociami, kuzynami. Wracałem i mówię, Boże, wielbię Cię za nowe życie, które otrzymałem. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, co masz i jaką to ma wartość. Zestaw się z tymi, którym tego brakuje. Zestaw się. Marka Edelmana spytano, czego brakuje jeszcze w Polsce. On powiedział, dałby Bóg, żeby całemu światu brakowało tak, jak brakuje Polsce. By takie same braki miał Bangladesz, jakieś nieodkryte rejony Kongo. Dałby Bóg, żeby cały świat miał tak nędznie, jak my mamy Polacy. To już by był raj na ziemi. Bo 95% ubóstwa by było natychmiast usunięte. Co masz? Masz nowe życie. Masz Kościół.
No kościół mam. Tak ja mam kościół, jak i ty masz kościół. Taki sam kościół mam. Taki on mój, jak i twój.
Proszę. Wiesz, mamy tu jeszcze parę miast bez kościoła. Koluszki czekają. Rodzina. Masz rodzinę.
Wiesz, no rodzinę mam. Właśnie, mam.
Masz dary, powołania i talenty.
To jest po prostu... Bóg jest na pewno... Bóg jest pełen miłości. On nie jest taki jak ja.
To jest pewne. On nie jest taki jak ja. To mogę was zapewnić.
Ale powiem wam, jaki ja jestem.
A nie jestem taki jak Bóg. Zapewne.
Ale ja to jestem taki. Jak widzę kogoś, jak ktoś się krygoli ze swoimi po prostu zdolnościami i możliwościami, to mnie trafia.
Bóg taki nie jest. Zapewniam.
Ale nie trafię. Ile ja się maili napiszę. Ile SMS-ów. Słyszę jakieś świadectwa w kościele. Teraz mam 1000 pomysłów, co można było z tym zrobić. I nie mówię takiej osobie. Osoba mówi, tak pozytywnie zawsze ze mną wygląda.
No ja wiem. Ja wiem, że z zewnątrz to wygląda pozytywnie. A wiecie, jak to pozytywnie z nieba wygląda? Gdzie nie ma chmur, nocy. Tam dopiero to wygląda pozytywnie. Bóg patrzy na nas i nie wie, o co nam chodzi. Tak to pozytywnie wygląda. Możemy grać, śpiewać, tańczyć, pisać, wydawać, tworzyć, malować, rysować, budować. To jest to, co masz. Tylko czy ty wiesz, że to masz? A Bóg właśnie chce, żebyś to mu ofiarował. Nie, żebyś mu ofiarował to, czego nie masz.
Już mówiłem, tak? To mówiłem tutaj w kościele o tym, że chciałbym grać na tych skrzypcach? W niedzielę? Jak ja bym chciał coś takiego, taką ofiarę Bogu złożyć? Grać na skrzypcach bezprzewodowo podłączonych do sprzętu. Takich najlepiej jeszcze takich kryształowych. Są teraz takie elektroniczne, takie robią wrażenie. I tak bym chodził między rzędami, śpiewał, Pan Cię uzdrawia. Jak ja bym chciał taką ofiarę Bogu dać.
Ale Bóg nie oczekuje takiej ofiary ode mnie. Bóg oczekuje ofiary tej, którą mam. On tego, co mam, oczekuje ode mnie. Że ja to, co mam, mu dam. Powołania, talenty. W ogóle talenty. Czasami ludzie po prostu mówią, ale talent, czy to jest dar? Bo dary to są Ducha Świętego, talenty to może takie bardziej naturalne, a w ogóle powołanie to jest chyba jeszcze coś innego, bo na powołanie to się składają i talenty, i dary.
Wiesz, ja już nie chcę o tym dyskutować. Bóg taki nie jest, ale ja taki jestem. Ja już nie chcę o tym dyskutować. Nie trafia.
A co mnie to obchodzi? Jak ty masz talenty, dary i powołania, jak ty nic z tego nie użyjesz? Czy ty potrzebujesz to nazwać, że to jest moje powołanie? Tak, teraz mogę zacząć. Drugi zacznie, nawet nie będzie wiedział, że to jego powołanie i będzie obfitował w owoce tego, co otrzymał, nie wiedząc, że to są dary, talenty i powołania. Dobre marzenia. Nawet twoje zaspokojone dzisiaj potrzeby. To jest to, co otrzymałeś od Boga i tego, czego Bóg od ciebie chce. Zastanów, co ty możesz, jak ty możesz służyć tym, co masz, a nie tym, czego ci brakuje. My patrzymy, porównujemy się, zabijamy w ten sposób przyjaźń między nami, porównując się nawzajem. Myślimy o tym, co kto inny mógłby dać.
No Sylwia, jak ten samochód już tak masz, to wiesz. Ktoś potrzebuje podwózkę w tą śnieżycę? Dobra, jak tam, Krzysiek, pracę masz, nową pracę i taką, co lubisz, tak? Tutaj nie załatwiłbyś jeszcze komuś? Może? Dojścia masz, taką pracę załatwiłeś? Ja tu nie mam tak. Ja tu ci to nikt nie pomoże. Takich znajomości nie mam. Ciągle patrzymy gdzieś na kogoś obdarowanego. I patrzę, mówię, a jak ja bym był taki jak ten pastor. Ja miał taki mikrofon. I takich cierpliwych ludzi, którzy go słuchają. Ja bym świat zmienił. Ale mi to nikt takiego mikrofonu nie da. Mnie to tak słuchać nie będą. Ja nie mam co Bogu dać. Ojejku, ja bym mógł to kontynuować. Amen. Pamiętajcie, duchem wiary są nasze czyny. Strasznie się zmęczyłem tym słowem. Nie wiem, co jest. I strasznie zmęczony po tym urlopie jest. Trzeba będzie odpocząć po tym urlopie. Jakbyśmy teraz zebrali kolektę, jakbyśmy teraz te wiaderka wzięli, to co byś tam wrzucił? Ja kiedyś byłem na takiej mszy, ksiądz powiedział, oddaj teraz Bogu, co masz najcenniejszego. Ja się zastanawiałem, co mu oddać? Później ksiądz powiedział, jak już to masz na myśli, to podejdź do ołtarza, połóż głowę na ołtarzu i powiedz, oddaję. Poszedłem do ołtarza. Panie Jezu, oddaję Ci. Wróciłem. Co oddałeś? Ciebie. To tak, po prostu takie głupie. Znaczy, no to się zgadza, no bo to jest najcenniejsze, tak? Ale wiecie, w obliczu tego kazania, które ja dzisiaj tutaj głoszę, co ty Bogu oddasz? Co ty wrzuciłbyś teraz, jakby to wiaderko tutaj zaczęło jeździć? Co tam wrzucisz? Jesteście wszyscy utalentowani. No po prostu to jest niesamowite. Ja nie znam osoby tutaj w kościele, żadnej, czy członków, czy nie członków, czy osoby odwiedzające. Może z dwóch nie znam dzisiaj najwyżej. W ogóle was witam dzisiaj, panie, że po raz pierwszy, zawsze to robię na początku. To ja nie znam osoby, którą bym po prostu nie pogadał i po prostu nie miał nagle tysiąca pomysłów, co by można było z tą osobą zrobić. A powiem wam, że taki Bóg jest. Bo Bóg jest świadomy bogactwa, którym nas obdarzył. Bóg patrzy na nas i On ma masę pomysłów. Ponieważ wie, jak wielkie bogactwo w nas jest. I ja mam to samo. Rozmawiam z kimś przy herbacie, no i co tam? To, tamto, problemy, sprawy. No to cześć, do zobaczenia za tydzień. A ja po prostu chodzę. Jezu, po prostu. Ruszyłby się po prostu. Tyle mógłby zrobić. Wiesz, jak fajnie by było? Byśmy tu po prostu wszyscy mieli takie ogłoszenie, jak Krzysiek przychodzi. Słuchajcie, w środę zorganizowałem coś takiego, takiego i takiego. A ja zorganizowałem w czwartek, a ja w piątek. A w piątek to w ogóle są trzy imprezy, bo ten robi coś, ten robi ta coś i ten robi coś. A ten ma do zaproponowania. Ja bym powiedział, słuchajcie, musimy to inaczej zrobić. Rozwiązujemy kościół. Wyjdziecie do tego zboru, wyjdziecie do tego zboru, bo potrzebujemy pomocników do tej całej roboty. Przecież my sobie sami nawzajem nie będziemy pomagać, bo każdy z nas ma taki pomysł, że super. Taki jest Boży plan. Bożym planem jest rozproszenie, gballo, rozesłanie. Śniła mi się. Alinie się śnią różne rzeczy, mi też zresztą. Ostatnio śniła jej się jedno małżeństwo z kościoła. Nie powiem, które, może to Alina sama powie. Śniło jej się, że siedzi, przychodzi tam takie małżeństwo, siedzi w takim pomieszczeniu. I pyta się, co wy tu robicie? A oni mówią, nie wiemy. A ona mówi, chyba powinniście opuścić to pomieszczenie. A oni mówią, chyba tak. I dalej siedzą. Mówi, że się obudziła i miała tylko jedną myśl, gballo. Czyli katapulta. Czyli wydalenie. Pamiętacie to kazanie, niektórzy jeszcze. Co to jest za słowo greckie, gballo? I co jest twoim talentem? Zacznij tego używać. I to ostro. Czy ja mówiłem wam już o tych gościach z Warszawy, którzy... Mówiłem to tutaj w kościele? Byliśmy w Frubieszowie, jak nas przedstawiono z Krzyśkiem? Nie. Zawsze nas tak przedstawiają. Mamy dzisiaj gości z Warszawy. Teraz byliśmy w Jeleniej Górze, to samo. Że po prostu mamy dzisiaj gości z Warszawy. Ja za każdym razem to słyszę. Zamiast powiedzieć Marek Ciesiółka, syn Józefa z Elbląga, syn Józefa z Nowej Wsi Wielkiej po Inowrocławie i prawnuk Antoniego z Połajewa, to zawsze mówią z Warszawy. Ja powiem, niesamowite. I teraz ja mówię, z Warszawy. Jakie ma znaczenie, że z Warszawy? Żadne znaczenie. Od kogoś, komu się wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Jak siedzisz w Warszawie, to musisz wiedzieć, że tutaj jest Sejm, redakcje wszystkich gazet, mediów. władza wykonawcza, ustawodawcza, centrale wszystkich partii. Zastanawiałeś się nad tym? Wyższa odpowiedzialność. Więcej darowano, większa odpowiedzialność. Dobrze, muszę kończyć. Kończ właśnie. Halleluja. Sherdira la kira basedro la menene shindro dara la sitra la maralaya. Sherdiora kira ubrele zidro la mala la shitro la kira basendro dara la mana na zidra la ubralaya. Sherdiora kere ubrele zindra la mara la kira ubrele la sendra la mala la shidro la malalaya. Sendiora kere bezindro dala mana shibro dere le kiro mana setra la ubralaya.